Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami to nowa instytucja, która prężnie już działa w Lublinie. O tym, czym się zajmuje, kto może korzystać ze wsparcia Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, powie kierownik tego ośrodka, pani Monika Kołtun. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Przed mikrofonem Agnieszka Krawiec, to jest audycja Bezmiar. Od razu na początku powiedzmy, że centra komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonują już nie tylko w Lublinie, ale w kilkunastu miastach w Polsce.
Tak, tak, dokładnie. W każdym mieście, w każdym województwie, zazwyczaj w miastach właśnie wojewódzkich, jest siedziba Regionalnego Centrum Komunikacji. I ta instytucja ma właśnie charakter wojewódzki na taką szeroką skalę. Każde miasto stara się te usługi propagować.
Dlaczego właśnie komunikacją państwo się zajmują? Komunikacją jakich grup osób z niepełnosprawnościami? Bo dzisiaj coraz więcej mówi się o dostępności. Osoby z niepełnosprawnościami są częścią naszego społeczeństwa, ale skoro powstaje Centrum Komunikacji, to znaczy, że tutaj są jakieś szczególne potrzeby?
Tak, dokładnie. Właśnie ta instytucja wychodzi tak naprzeciw tym potrzebom związanych z wzrostem dostępności osób z różnymi typami niepełnosprawności w zakresie właśnie dostępności do informacji i komunikacji w zasadzie w życiu codziennym, funkcjonowaniu bieżącym w różnych sektorach życia właśnie też publicznego. Bo tak naprawdę mimo tych zmian ustawowych w zakresie dostępności, nie wszystkie jeszcze instytucje, urzędy są w pełni dostosowane do właśnie do możliwości tej sprawnej komunikacji osób z różnymi typami niepełnosprawności. I ta właśnie usługa Regionalnego Centrum Komunikacji jest dedykowana, skierowana do osób indywidualnych. Tutaj nie wyręczamy instytucji w zakresie, jakie powinna sama wypełniać, jeżeli chodzi o dostępność urzędową, ale dajemy szansę osobie indywidualnej, żeby miała możliwość swobodnego poruszania się w różnych sektorach życia właśnie publicznego i nie musiała czuć się ograniczona przez to, że w jakimś zakresie ma trudność komunikacyjną, właśnie o to chodzi. Także to głównie i osoby głuche, słabosłyszące, głuchoniewidome, też słabowidzące, ale też osoby w zasadzie niemówiące, mające trudność właśnie z mową werbalną, a mające możliwość decydować o swoich potrzebach.
Tak, komunikacja jest podstawą naszego życia. Dziecko rodzi się, rośnie, ono się komunikuje na różne sposoby. Najpierw tak, bez słów, ale potem najczęściej jednak mówiąc te słowa mama, tata i rozwijając język polski. Mhm. Nie wszyscy tak mogą, nie wszystkim jest to dane. I wcale nie chodzi tylko o osoby głuche i słabo słyszące. To są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. To, na co pani wskazała, to fakt, że środowisko osób z niepełnosprawnościami oznacza różne też wewnętrzne środowiska, że to są bardzo różne potrzeby. I myślę, że na to warto zwrócić uwagę, żeby każda z osób potrafiła skorzystać ze swoich praw wszędzie, gdzie jest, w urzędzie, w szkole.
Tak, o to chodzi. Właśnie w tym kierunku takiego ta usługa jest taka konieczna właśnie w znaczeniu samodecydowania o swoich losach, o swoich potrzebach, swobodnym wyrażaniu tych właśnie potrzeb. Czasami zdarza się tak, że osoba z jakimś typem niepełnosprawności ma osobę, która ją wspiera, jakiegoś opiekuna, asystenta. No i to nie jest tak, że zawsze ta osoba może w pełni wyrazić potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Warto, żeby dać głos osobom, które nie mogą go swobodnie wyrazić. I w tym kierunku właśnie idziemy, aby ta dostępność i samodzielność taka wzrastała u osób, które do tej pory gdzieś z jakiegoś względu są wykluczone, może są w domach, właśnie przykute gdzieś do łóżek, czy w jakichś ośrodkach wsparcia i nie zawsze mogą w pełni decydować o tym, o czym by chciały tak naprawdę.
I nawet jeśli robi się różnego rodzaju akcje i działania i programy pomocowe i tak dalej, to wciąż zauważalny jest ten problem, że na przykład tłumacz języka migowego dostępny jest tylko w piątek po południu, albo że muszę za niego zapłacić, gdy idę do lekarza, albo że muszę prosić własne dziecko o pomoc.
Tak. To sprawczość często decyduje o naszym, tak, o naszej, w ogóle o naszej godności, tak, o tym, że czujemy, że mamy moc decydowania o swoich sprawach. Myślę, że tutaj jest kluczowa.
Decydowanie i wyrażanie też chyba swoich potrzeb. To dotyczy też bardzo często osób z niepełnosprawnością intelektualną, którym ten głos bywa odbierany.
Tak, i tutaj w tym kierunku te prace trwają w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o zmiany takie ustawodawcze, tak, żeby tego głosu nie odbierać, tylko ten głos wspierać. I myślę, że tutaj te usługi centrum wpisują się idealnie w te zmiany.
Mieli Państwo zmapowane wcześniej te potrzeby, na które trzeba odpowiedzieć?
Tak, tutaj partnerzy projektowi, czyli Polski Związek Głuchych i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przez wieloletnie swoje już działania w swoich sektorach, tak, udzielając różnego typu wsparcia i prowadząc też projekty pokrewne, tutaj wspólnie doszli do wniosku, że takie działanie o charakterze instytucji będzie dobrą formą odbioru i da szansę na, być może, tak, bo to jako centrum jesteśmy pilotażem takim projektowym. To jest usługa realizowana ze środków oczywiście zewnętrznych, unijnych. I jako pilotaż liczymy na to, że po zakończeniu projektu część usług, a może cała instytucja, znajdzie finansowanie ze środków już tutaj naszych budżetowych, czy to z ministerialnych, czy zostaniemy gdzieś wpisani w strukturę samorządową, aby te usługi mogły być tak jak do tej pory dostępne bezpłatnie, jak dla największej liczby osób.
Podkreślmy bezpłatnie.
Tak, bezpłatnie, tak. A właśnie to jest takie ważne, bo te właśnie usługi, czy tłumacz języka migowego, czy usługi właśnie związane z budowaniem komunikacji alternatywnej, na rynku komercyjnym są to bardzo drogie usługi, liczone w kilkuset złotych za godzinę takich usług, więc myślę, że to na pewno jest duże odciążenie dla budżetu osób z niepełnosprawnościami, które też borykają się z innymi problemami finansowymi. I bezpłatność, dostępność tych usług na pewno jest dużym ułatwieniem.
Pani kierownik, działacie już od kilku miesięcy. Pamięta Pani pierwsze osoby, konkretne osoby, które przyszły do Was, które skorzystały z Waszego wsparcia? Jeśli tak, to też jestem ciekawa właśnie, kto to był i z jakiego wsparcia?
Na miejscu w Regionalnym Centrum Komunikacji dostępne są usługi tłumacz języka migowego. I możliwość jest właśnie zarejestrowania się do tych usług na miejscu właśnie u nas w siedzibie lub przez aplikację temu dedykowaną. I tutaj pojawiały się właśnie osoby głuche, które tutaj się w zasadzie u nas bardzo szybko tak odnalazły, czują się bardzo swobodnie. Widzą, że to jest takie środowisko dla nich przyjazne. I to tak daje taki dobry feedback, jeżeli chodzi o odbiór tych naszych usług. Bo z kolei osoby, które potrzebują tej komunikacji wspieranej, to są najczęściej osoby gdzieś w środowiskach domowych i też tutaj komunikacja z nimi jest najczęściej przez maila i specjalista, który już będzie dedykowany do pracy z tą osobą, będzie mógł się z nią spotykać w domu. To też jest takim dużym ułatwieniem, jeżeli chodzi o dostępność tych usług. To też są ciekawe historie, bo mamy, jeżeli chodzi o usługę komunikacji tej AAC, to jest to usługa również dla dzieci. Tutaj nie ma ograniczeń wiekowych, więc w dużej mierze środowisko szybko też odpowiedziało na osób właśnie potrzebujących tych usług, szybko się tutaj odpowiedziało i jest dużo osób, które chcą korzystać, zwłaszcza właśnie w tym kierunku, że mamy mimo wszystko teraz dużo osób w różnych spektrach właśnie autyzmu, z trudnościami w komunikacji, z afazjami, osoby też po wylewach, jakichś udarach, gdzie ta mowa nagle przestała być możliwa, komunikacja zanikła i to też jest dużym przeżyciem i psychicznym, często powoduje takie załamanie też wręcz, bo nagle cały świat wywraca się do góry nogami. Tutaj to wsparcie na pewno będzie dla tych osób takie istotne. I też z takich ciekawych historii, to też wiem, że już usługi właśnie w zakresie języka migowego, tych tłumaczeń, jest taka usługa SOS, ona działa 24 godziny na dobę i ona jest realizowana online. I też już były sytuacje, gdzie osoby korzystały z tego wsparcia w sytuacjach tam takich właśnie zagrażających życiu, że trzeba było się kontaktować ze służbami medycznymi, no, w sytuacjach jakichś interwencyjnych. I wtedy ta usługa jest realizowana do momentu, no, zakończenia potrzeby, bez ograniczeń godzinowych.
To też pokazuje, gdy spojrzymy na osoby głuche i słabosłyszące, że to środowisko działa prężnie, że tutaj wbrew pozorom te informacje dziś rozchodzą się dość szybko.
Tak, tak. Właśnie środowisko osób tutaj głuchych, słabosłyszących sprawnie przekazało między sobą informacje o rozpoczęciu tych usług i faktycznie dużo osób przychodzi, czy też do nas osobiście, żeby się zarejestrować do aplikacji, bo aplikację można pobrać właśnie na telefon. Rejestracja jest przez mObywatela lub na miejscu w centrum i tutaj to środowisko oczywiście aktywnie, tak, już wdraża się w usługi, już dużo tych usług zostało zrealizowanych. Natomiast informacja o usługach mniej wybrzmiała, właśnie ciężej dotrzeć do środowiska osób głucho-niewidomych, słabowidzących, niewidomych, tak, tutaj też.
O tej grupie jeszcze powiemy, ale zatrzymajmy się chwilę przy tej aplikacji. Ona oferuje między innymi także na przykład zlecenie tłumaczenia dokumentów na PJM, tak. Co pokazuje też, że nie zawsze osoba głucha jest w stanie dokładnie zrozumieć tekst pisany.
Tak, tak. Przecież te usługi są dedykowane w obie strony, z języka migowego na tekst werbalny czy na tekst pisany. Część tych usług jest dostępna od ręki, takie usługi do 30 minut na miejscu w RCK-u. Część usług trzeba zamawiać przez aplikację i wtedy ta dostępność godzinowa jest już większa. Więc tutaj rejestracja pozwala właśnie dopasować te godziny do potrzeb.
Oczywiście osoby głuche nas nie słuchają. Jesteśmy radiem. Tak. To specyficzne medium. Ale wierzymy w to, że słuchają nas rodziny, znajomi, koledzy. Więc jeśli do kogoś nie dotarła ta informacja, to prosimy o przekazanie, że jest możliwość skorzystania choćby poprzez właśnie aplikację ze wsparcia Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. A apkę można pobrać normalnie w telefonie.
Tak, tak.
Ze sklepów.
Tak, ze sklepów, tak. I jest bezpłatna, nie należy się właśnie w żaden sposób obawiać. Tych aplikacji są bezpieczne, wymaga to jedynie potwierdzenia swojej tożsamości, no, ze względu, żeby też nie doszło do jakichś nadużyć. Te usługi, mimo że są dedykowane dla osób z niepełnosprawnością w tak szerokim zakresie, nie wymagają same w sobie posiadania takiego orzeczenia potwierdzającego, co też, no, to wiadomo, z różnych przyczyn też nie zawsze to orzeczenie jest możliwe od ręki do tak proceduralnie do uzyskania. Tutaj to nie zamyka możliwości korzystania z tych usług. Jeśli ktoś na chwilę obecną nie ma takiego orzeczenia, a z jakichś względów właśnie czuje, że ma trudności w tej komunikacji werbalnej czy innej.
Wspomniała pani o osobach głucho-niewidomych. To jest szczególna grupa osób z niepełnosprawnościami. To są osoby, które i nie słyszą, i nie widzą, albo nie słyszą, nie widzą w dużym stopniu. Nie ma dokładnych chyba danych procentowych, jak liczna jest to grupa ludzi. Na pewno nieduży procent, ale jednak jest to grupa, o którą też trzeba zadbać.
Tak, tym bardziej, że myślę, że też nie wszystkie osoby mają w tym zakresie, czy asystenta takiego towarzyszącego, bo też no, oczywiście ta dostępność tych usług nie jest taka jeszcze powszechna. Więc tutaj jest taka opcja skorzystania z tłumacza przewodnika. Nie jest to usługa asystencka, ale znacząco pomaga właśnie w funkcjonowaniu, że taki tłumacz przewodnik może taką osobę odebrać, umówić się z nią w miejscu zamieszkania, towarzyszyć jej w podróży, czy to właśnie do jakiejś instytucji, urzędu, szpitala i w czasie trwania tego spotkania właśnie towarzyszyć jej i później ją też właśnie do domu odprowadzić, więc to takie zapewnione jest bezpieczne przemieszczenie się i no, cała usługa, realizacja jej w miejscu wskazanym przez odbiorcę.
A już komunikacja na przykład przykład z konduktorem w pociągu, albo z lekarzem, albo z urzędnikiem? W jaki sposób odbywa się w przypadku osób głucho-niewidomych? Tutaj nowe technologie wspierają? Jak to jest?
Część usług będzie też wspierana właśnie technologią. Technologia będzie u nas dostępna, jeżeli chodzi o ten sprzęt wspierania komunikacji alternatywnej. Będzie funkcjonowała przymierzalnia sprzętu, z tym, że ta przymierzalnia będzie dedykowana dla odbiorców właśnie usługi AAC. Tutaj ona będzie polegała na tym, że właśnie wraz ze specjalistą AAC osoba będzie mogła sobie dopasować ten sprzęt do swoich potrzeb, czy to będzie właśnie ta wyższa, czy niższa technologia wsparcia komunikacji. A następnie będziemy też pomagać w pozyskiwaniu takiego sprzętu, czy to z wypożyczalni, czy właśnie w zakupie. Tutaj też w tym zakresie współpracujemy z OWiT-em w Łęcznej i w Świdniku, które to instytucje bardzo chętnie chcą nam towarzyszyć, bo ten dostęp do tego sprzętu jeszcze nie jest tak powszechny.
To jest sprzęt, który zamienia słowa na tekst albo na gesty, tak?
Tak, czy to za pomocą właśnie symboli lub jest też transkrypcja głosowa tego, co osoba chce przekazać za pomocą właśnie zapisu.
Symbole w sytuacji na przykład osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, mm-hmm. które odczytują obrazki.
Tak, tak, tak. Tak, to co właśnie mamy tutaj... Mówika, takie wsparcie w ramach tego urządzenia, eye trackera, czyli do sterowania właśnie wzrokiem urządzenie i też wiele innych jeszcze urządzeń, które właśnie na miejscu będzie można dopasować do swoich potrzeb, tak, bo często jest nie wiadomo co kupić, co się zabezpieczyć, żeby ta komunikacja w jakiś sposób była usprawniona. A praca właśnie specjalisty do spraw komunikacji z klientem w miejscu zamieszkania ma stworzyć taką indywidualną ścieżkę komunikacji, która będzie dopasowana do jego potrzeb, czy to właśnie za pomocą takiego urządzenia, czy innego. Będzie można to przetestować i ewentualnie później gdzieś zakupić czy wypożyczyć.
Mówi pani, że będzie można, to znaczy, że to są plany na najbliższe działania.
Tak, część już, czy urządzenia już mamy dostępne i w tym zakresie czekamy, aż te ścieżki komunikacji zaczną być budowane, żeby klienci mogli już korzystać z tej przymierzalni na miejscu w RCK-u. Chociaż też zakładamy, że część osób będzie potrzebowało skorzystać z takiej usługi w domu i wtedy ten sprzęt będzie też do niej w jakiś sposób dostarczony, dowożony.
To też jest chyba ważna informacja właśnie, że osoby, które nie mogą same dotrzeć do was.
Myślę, że tak, że to jest są różne typy utrudnień. Nawet jeżeli chodzi o też komunikację po prostu w sensie przemieszczania się, że też nie zawsze jest to możliwe, żeby tutaj do miasta dojechać osobom gdzieś z końca województwa.
Nie obawiacie się państwo, że zainteresowanie za chwilę będzie tak duże, że trudno będzie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby?
Czy z racji tego, że to jest projekt i to jest projekt politażowy, to w zasadzie jest to wpisane w samą realizację, że nie odpowiemy na wszystkie potrzeby, bo tutaj ograniczają nas wskaźniki liczbowe, tak jak we wszystkich projektach kończy się właśnie budżet na pewne działania i nie można więcej. Ale to będzie bardzo dobre, myślę, że światło i taki sygnał, dla ministerstwa, tak, że takie potrzeby są i nawet to pozwoli właśnie w jakiś sposób
sprawdzić to zainteresowanie i rzeczywiste.
Na ile są te potrzeby tutaj takie jeszcze nie zaopiekowane w tym zakresie, żeby budować to dalsze wsparcie w takich lub innych projektach lub w rozwiązaniach systemowych.
W tej chwili macie finansowanie zapewnione na jak długo?
To jest 2 lata.
2 lata to rzeczywiście jest czas, w którym można już bardzo dobrze poznać środowisko i zmapować te potrzeby.
Tak, myślę, że tak i już będzie też taki dobry czas na właśnie upowszechnienie tego projektu, oswojenie też odbiorców z tymi nowymi formami komunikacji, bo właśnie część usług jest realizowana za pośrednictwem właśnie aplikacji, komunikacja też, zgłoszenia są przez maila. Czasami jest taka obawa po stronie odbiorców właśnie, właśnie, jeżeli chodzi o zakładanie tych aplikacji, czy komunikację mailową, to jak najbardziej to, no, to jest usługa bezpieczna i dedykowana tylko do tego celu.
Grupa osób z niepełnosprawnościami, do której docieracie i chcecie docierać, to także osoby niewidome i słabowidzące. Co im oferujecie?
Tutaj będzie możliwa pomoc właśnie, jeżeli chodzi o komunikację w języku Braille'a, czyli też opracowywanie, tłumaczenie tych tekstów w języku Braille'a lub zamiana tekstu na głos, tak żeby też osoba mogła słowo pisane w innym zrozumieć bez dodatkowego wsparcia. Więc to są też usługi, które będą stopniowo włączane, jeżeli chodzi o osoby niewidome i słabowidzące. Myślę, że z czasem, jak już oswoją się z tą możliwością, że mogą korzystać, to na pewno będzie to z korzyścią dla nich, tak?
Bezmiar w Radiu Lublin.
W 16 miastach w Polsce działa Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Działa także w Lublinie. W studiu Radia Lublin gość pani Monika Kołtun, kierownik tego centrum. Mówiąc o różnego rodzaju udogodnieniach w zakresie komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami, wspominała pani usługę ETR. Cóż to jest?
Tak, to jest usługa, to jest taki skrót, to jest tekst łatwy do czytania i rozumienia. I usługa jest dosyć szeroko dedykowana dla osób, które mają trudność ze zrozumieniem tekstów zwykłych pisanych. To mogą być na przykład decyzje urzędowe, jakieś postanowienia sądowe, dokumentacja medyczna, ulotki czy jakieś orzeczenia lub też publikacje takie popularno-naukowe. I dla osób właśnie z trudnościami, czy to w zakresie właśnie niepełnosprawności intelektualnej, ale też ze względu na wiek, postępującą jakąś demencję, też nie zawsze odbiór tych pism jest tak oczywisty. No bo nie ukrywajmy, często te pisma są tak skomplikowanie pisane, że to wsparcie przydałoby się nie tylko osobom mającym trudności w tym zakresie. Tutaj jest możliwość właśnie zamówienia takiej usługi. Ta usługa jest realizowana w zasadzie w większości praktycznie zdalnie. Wystarczy nam wysłać takie zgłoszenie. W mailu można przesłać dokument, który ma być opracowany w ten sposób. I specjaliści do spraw tekstów ETR będą opracowywać ten tekst w zakresie właśnie takim, żeby jego sformułowania były dostosowane do możliwości poznawczych, nie zmieniając sensu w zasadzie i treści, tak, żeby przekaz ogólny nie został jakoś wypaczony. Ten tekst może być też wspomagany właśnie grafikami czy zdjęciami, żeby odbiór był jeszcze lepszy. I myślę, że ta usługa jest jeszcze bardzo mało rozpowszechniona, mało odbiorców o niej wie. W zasadzie myślę, że też mało osób wie, że to może być im potrzebne, tak? W tym zakresie, że nie próbują, bo nie wiedzą, że jest możliwość takich usług. I obawiam się trochę też, że gdyś tam próbujemy właśnie docierać do środowisk osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy to właśnie uczestników SDS-u, czy WTZ-ów, tutaj tak szkół specjalnych, to często jest tak, że są pracownicy tych instytucji, czy też pracownicy socjalni, którzy gdzieś tam jakąś rolę, czy to rodzina przy tej osobie pełni taką wspierającą i no często oni takie rzeczy, tak powiem, po prostu ogarniają, tak, że jest jakieś pismo, jakiś dokument, no to tłumaczą lub pomagają podjąć decyzję i no nie zawsze im się wydaje, że ta usługa jest potrzebna tej osobie. No właśnie tutaj chciałabym ten mit obalić, bo wiadomo, że łatwo jest przeczytać, wytłumaczyć w czym rzecz, ale chodzi o to, że żeby ta osoba sama mogła to przeczytać i zinterpretować na miarę swoich tutaj możliwości poznawczych, aby łatwiej je było podjąć decyzję, wiedzieć, co się dzieje właśnie w jej sprawach urzędowych, czy właśnie w sprawach jakichś związanych z leczeniem. Myślę, że to jest kluczowa rola tych usług, to jest to wzmocnienie własnej samodzielności w tym zakresie.
To działanie i ta usługa wpisuje się też szerzej w takie zalecenia, które są stosowane na szczęście już coraz powszechniej, choć jeszcze nie przez wszystkich i nie przez wszystkie instytucje, dotyczące właśnie pisania, komunikowania się z odbiorcą w sposób bardziej prosty. Te zasady języka prostego są wprowadzone na przykład w komunikacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o to, żeby w coraz prostszy sposób przekazywać merytorykę wszystkim. Tu nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami, po prostu o wszystkich. My wiemy, jak to jest dostać urzędnicze pismo, z którego niewiele rozumiemy.
Otóż to. I tutaj właśnie ten tekst łatwy do czytania i rozumienia ma takie zadanie, tę rolę wypełniać, aby osoby mogły samodzielnie sobie poradzić z takim dokumentem, pismem, publikacją i odnieść się do niej tak, jak tego sobie życzą.
Pani kierownik zwróciła uwagę też na jedną rzecz jeszcze, że nie zawsze same osoby z niepełnosprawnościami są świadome tego, że jest coś, co może im ułatwić komunikację i odbiór jakiegoś przekazu albo wyrażenie czegoś, że odruchowo korzystamy z pomocy bliskich albo nawet nie myślimy o tym, żeby skorzystać z jakiejś szansy wyjścia z domu, sięgnięcia po coś, bo wydaje nam się, że to będzie za trudne, niemożliwe. I tu, myślę, jest duża rola naszych słuchaczy, żeby podpowiedzieć im, że właśnie można z czegoś skorzystać, że są takie możliwości.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby te osoby, które dziś są w środowiskach im tak bezpiecznych, czy to w domu, czy w jakichś instytucjach, i najczęściej nie wychodzą poza tą swoją strefę komfortu, bo jest ta właśnie ta obawa, czy właśnie o tą trudność w komunikacji, czy o odbiór zewnętrzny, żeby śmielej właśnie wychodziły. Myślę, że to też się tyczy dorosłych osób z niepełnosprawnością, które korzystają właśnie ze wsparcia rodziny najbliższej. Często te lęki, ta obawa przed tym światem zewnętrznym jest większa w rodzinie niż w samej osobie, bo myślę, że gdzieś tam taka naturalna ciekawość świata jest w każdym, bez względu na to, czy jest się osobą w pełni sprawną, czy z niepełnosprawnością. I ta ciekawość świata często bywa tak troszeczkę gaszona przez najbliższych, którzy czują lęk związany z funkcjonowaniem tej osoby poza środowiskiem bezpiecznym. To akurat gdzieś tak obserwuję z doświadczenia z pracy zawodowej. Tutaj też jestem wieloletnim praktykiem, jeżeli chodzi o pomoc społeczną i wsparcie psychologiczne, więc z doświadczenia z różnych form wsparcia, jakie mogłam do tej pory udzielać osobom w tym zakresie, to da się to zauważyć, że osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, właśnie uczestnicy różnych czy instytucji wspierających, one są ciekawe świata, ale gdzieś tutaj taka jest obawa właśnie rodziców, że sobie może nie poradzi, że może stanie się mu krzywda, coś ktoś będzie mu dokuczał, albo podejmie złą decyzję, coś źle zrozumie. Rozumiem te obawy, ale jeżeli nie damy tego pola sprawczości, tej możliwości osobie, to ona w zasadzie będzie miała coraz mniejsze własne zasoby, żeby ten świat poznawać i sobie radzić.
Czy zauważa pani dzisiaj to pokolenie najmłodsze, dzieciaki, które dorastają, młodzież, którzy dorastają z niepełnosprawnością, w tym z problemami zdrowia psychicznego? One są coraz częstsze także wśród dzieci i młodzieży. Coraz częściej słyszymy o diagnozie autyzmu. Czy oni dorastają już z innym poczuciem, że ta komunikacja właściwa to też jest ich absolutne prawo i mają różnego rodzaju narzędzia do skorzystania. Bo ja czasem zastanawiam się, na ile to jest też pokoleniowe, że ci starsi się już przyzwyczaili do tego, jak jest, do tego stanu. Zastanawiam się, na ile ta zmiana pokoleniowa też sprawi, że pewne rzeczy będą bardziej oczywiste i choćby po różnego rodzaju formy wsparcia komunikacji będą sięgać coraz częściej.
Tak, na pewno, tym bardziej, że właśnie młode osoby już taką wiedzę, poruszanie się w świecie online, korzystanie z różnych aplikacji, no praktycznie ma wyssane z mlekiem matki, tak? I tutaj to już jest dla nich to taki naturalny sposób komunikacji. I na pewno lęk w tym zakresie jest dużo mniejszy, żeby upominać się o swoje, wyrażać swoje potrzeby. Są na pewno mniejsze zahamowania w tym zakresie. Tak jak właśnie tutaj pani dobrze zauważyła, że osoby starsze, no myślę, że to też na przykład osoby, które gdzieś tam są już od wielu lat w domach pomocy, czy właśnie w jakichś innych instytucjach, no w jakiś sposób no, przyzwyczaił się do tego stanu. Komunikacja z nimi być może w jakiś sposób funkcjonuje pozawerbalny, rodzina czy opiekunowie jakoś tam się tutaj nauczyli czytać potrzeby i tak żadna ze stron nie widzi może potrzeby już tego zmieniać, bo to też wymaga no, dodatkowego zaangażowania. Dlatego chyba będzie łatwiej na pewno dotrzeć do grupy odbiorców właśnie młodszych, czy na przykład absolwentów szkół specjalnych, gdzieś już młodych dorosłych z różnymi właśnie tutaj niepełnosprawnościami. Bo oni są w tym zakresie właśnie ciekawi świata i te usługi właśnie, czy to przez aplikację, czy przez maila, nie stanowią już dla nich takiego poczucia inności czy zagrożenia, przed czym jeszcze w dużej mierze osoby starsze, które do tej pory no, nie musiały, dużo osób jeszcze nie ma nawet maila, tak, nie musiały korzystać z takich usług za pośrednictwem innych środków, dość, że się tego boją.
O działalności Państwa Centrum mówimy w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnościami, czyli że to one są lub mogą być tą jednostką, która sięga po Wasze wsparcie, żeby na przykład dogadać się w urzędzie. To są też rzeczy skierowane do osób pełnosprawnych, które w którymś momencie na swojej drodze spotykają osoby z niepełnosprawnościami.
Tylko w tym zakresie akurat zgłoszenie do projektu, do usług może zgłosić tylko osoba fizyczna, osoba z określonym tutaj...
Z orzeczeniem.
Właśnie nie, orzeczenie nie jest o tyle wymagane, tylko z określoną dysfunkcją w komunikacji. Samo orzeczenie takie stricte jako dokument nie jest konieczne, tylko jest poczucie, że musi być poczucie, to oświadczenie, że tutaj w pewnym zakresie jest to wsparcie konieczne. Ale lekarz, który obsługuje taką osobę, on do nas się nie może zgłosić o wsparcie, tylko to ta osoba, która idzie do lekarza, powinna się w tym zakresie skomunikować przez aplikację, żeby móc korzystać czy to właśnie ze wsparcia online, czy z tłumaczem na żywo u lekarza właśnie w gabinecie. No właśnie o to chodzi, że instytucje, szpitale, różne, one mają obowiązek zapewnienia tej dostępności w kontakcie z różną grupą klientów. Tylko z tego, co wiemy, no to czeka się na taką dostępność, trzeba zgłaszać taką potrzebę, że taka osoba będzie właśnie czy w szpitalu, czy w urzędzie, zacznie wcześniej, żeby też urząd czy szpital mógł się przygotować do obsługi takiej osoby. Nie zawsze jest to możliwe online. Dlatego te potrzeby są realizowane na wniosek osób indywidualnych i to one mogą jedynie zgłosić się do projektu.
A jak długo na przykład u Was trzeba będzie czekać na taką transkrypcję tekstu albo właśnie na wsparcie tłumacza przewodnika dla osoby głuchoniewidomej?
W zasadzie usługi są dostępne w aplikacji, tam się wybiera ten przedział w ciągu dnia godzinowy, ale w zasadzie nie ma jakiegoś długiego oczekiwania. Mniej więcej się do 3 dni trzeba wcześniej zgłosić usługę, ale one są tak w miarę na bieżąco realizowane. Nie ma jakichś takich strasznych kolejek z tekstami w zależności od ich długości, trudności. To jest od 7 dni wzwyż, jeżeli chodzi o ich opracowanie, no bo to wiadomo, różna też jest waga tych tekstów, też często wymagają jakichś konsultacji specjalistycznych, żeby też nie było to samo przełożenie, tylko też, żeby ten sens był oddany zgodnie z intencją.
Mówiąc o dostępności, o komunikacji, mówimy o komunikacji osoba z niepełnosprawnością i tak zwany pełnosprawny, na przykład słyszący, widzący, pełnosprawny intelektualnie i tak dalej. Czasem zapominamy o tym, że osoby z niepełnosprawnościami kontaktują się ze sobą, mogą spotkać na drodze kogoś z tego środowiska, ale nie z tą samą niepełnosprawnością. I myślę, że to też warto mieć właśnie wiedzę, gdzie, jak skorzystać ze wsparcia. Mam tutaj na myśli zarówno państwa działania, jak i w ogóle to, co jest oferowane, to, co możemy zdobyć w internecie czy w aplikacjach. O tym też pamiętajmy, że możemy kogoś spotkać na ulicy, możemy spotkać w teatrze, możemy spotkać w warsztatach terapii zajęciowej.
Tak, i tutaj ta dostępność, myślę, teraz już ta świadomość o potrzebie tej dostępności wzrasta. Nawet w tym zakresie właśnie udział osoby głuchej, na przykład w wydarzeniach szkolnych, gdzie chodzi dziecko, nie zawsze była w pełni możliwa. Teraz na przykład jest to opcja, że może pójść na takie wydarzenie właśnie z tłumaczem i też w pełni korzystać z tego, co się dzieje na tym wydarzeniu. Więc to na pewno otwiera wiele możliwości. Ale to nie znaczy, że wszystkie potrzeby da się jeszcze w tym zakresie zabezpieczyć i zrealizować, bo myślę, że to jest jeszcze duże pole do popisu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za wszystkie informacje. Proszę na koniec jeszcze przypomnieć, powiedzieć nam, gdzie funkcjonuje, gdzie działa Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami, jak najlepiej z wami się właśnie skomunikować.
Siedzibę swoją mamy na ulicy Dodysa 5. Jest to nowy budynek przy głównej drodze. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Bardzo łatwo do nas się dostać. Mamy windę, więc tutaj też nie ma problemu, jeżeli chodzi o dostępność. Możliwość jest też komunikacji oczywiście telefonicznej lub mailowej.
Informacje znajdziemy w internecie?
Tak. Jest strona główna dedykowana Centrum Komunikacji jako ogólnej instytucji i tam są wszelkie kontakty do poszczególnych regionalnych centrów.
centrumkomunikacji.pl. Tam też znajdziemy informacje o tych różnych usługach, o których pani kierownik dzisiaj mówiła i tam też przypomnienie, że można na telefon pobrać aplikację.
Tak.
Zachęcamy serdecznie na pewno do tego tematu komunikacji i dostępności będziemy w audycji Bez Miar wracać. Pani Monika Kołtun, kierownik Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami w Lublinie, była gościem Radia Lublin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Agnieszka Krawiec, ja również dziękuję. Całej audycji mogą państwo posłuchać ze strony internetowej Radia Lublin i z podcastów. Do usłyszenia.
Bez Miar.